Niezbyt często przypada nam spotykać się przy takich okazjach jak dzisiejsza. No bo tylko raz do roku. Ale czy to raz do roku tego typu spotkanie kończące następny fragment naszego życia, no, żeby ono było takie pełniejsze, żeby było pewnym akcentem i charakterystyką, jakie powinno, czy z akcentem, jaki powinien charakteryzować każdego, kto jest dzieckiem Bożym. Żeby ono, to zakończenie było no, nie z wielkim hukiem, jak hukiem petard, ale z nadzieją na przyszłość i oczekiwaniem dalszego błogosławieństwa od Pana. To dobrze będzie, jeżeli my sobie, każdy z nas, podsumuje w jakiś sposób ten rok. Bóg tak podzielił nasze życie, że każdemu z nas przeznaczył ileś lat i każdy z nas ma pewną ilość czasu na to, żeby poznać Boga, na to, żeby próbować zrozumieć Jego ścieżki, na to, żeby próbować nawiązać z Nim kontakt, współpracę i spróbować w jakiś sposób odwdzięczać się Mu za to wszystko, co od Niego otrzymał. Jednak ten rok, który kończymy właśnie dzisiaj, no i jak można by go scharakteryzować? Nie wiem, jak braterstwo, czy braterstwo próbowali już jakoś no, scharakteryzować, zamknąć ten rok w jakimś rozdziale i co można było o nim powiedzieć? Wydaje mi się, że to, co można by o nim powiedzieć, na pewno to szaleństwo. Czytamy w prorocie Jeremiasza w 51 rozdziale, 7 wierszu taki tekst. Był ci Babilon kupkiem złotym w ręce pańskiej, upajającym wszystką ziemię. Wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. A więc był ci Babilon kupkiem złotym w ręce pańskiej. Ale przestał nim być. Ta sprawa mówi nam tak wiele, że każdy z nas, kto czuje się dzieckiem Bożym, może zdać sobie sprawę z tego, że skoro się jest dzieckiem Bożym, to przez pewne praktyki, przez pewne zachowania, przez pewnego ducha można przestać im być. Babilon został odrzucony w 1878 roku jako nominalny system podawania czy też błogosławienia ludowi i jak również było to pewna paralela do wynosząca 1845 lat do odrzucenia nominalnego systemu żydowskiego, który został odrzucony w 1933 roku wraz z odrzuceniem Jezusa. A więc Babilon został odrzucony jako mówcze narzędzie do jego ludu, jak i do świata. W objawieniu 11 rozdziale, a 17 i 18 wierszu czytamy takie myśli. Dziękujemy my Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść, żeś wziął moc swoją wielką i ująłeś królestwo. A więc dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to objawienie wśród ludu Bożego, czyli któryś był, że Stary Testament we wszystkich księgach zgodnie oddaje cześć, chwałę i dziękczynienie Bogu za przeniesienie panowania nad królestwami świata do Chrystusa. Że wziął moc swoją wielką i że ująłeś królestwo, czyli królestwo zaczęło się od tego czasu, gdy król począł sprawować swoją wielką władzę w 1878 roku. Jednak nie będzie ono założone, czyli wzbudzone w pełni, ale w pełnym znaczeniu tego słowa, aż nastanie nie tylko zmartwychwstanie, lecz również pełne wyniesienie do chwały Chrystusa głowy i ciała. Do tego czasu królestwo nie będzie założone w pełni, w pełnej mocy i władzy. Jak wiemy, ostatni członek ciała Chrystusowego zakończył swój wiek w 1950 roku. Ale następna klasa ludu Bożego, czyli ostatni członek klasy Wielkiej Kompanii, zakończył bieg dopiero w 1979 roku. Więc nasz Pan wiosną 1878 roku całkowicie wyzwolił śpiących świętych z ręki tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. I w ten sposób Jezus zapoczątkował chwalebne, niewidzialne w niebo wzięcie swojej oblubienicy, to jest 144 tysięcy. Było to zgodnie z równoległościami dystansacyjnymi, też równe 1845 lat po jego zmartwychwstaniu. 33 roku, a przez wzbudzenie ich Bóg za pośrednictwem swego przedstawiciela, Jezusa Chrystusa, wziął wielką moc i rozpoczął królowanie. I co czytamy w wierszu 18? Skoro już nasz Pan wziął królowanie. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom Twoim i prorokom świętym i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, abyś wytracił tych, co psują ziemię. Czyli rozgniewały się narody, kiedy nasz Pan Jezus wziął królestwo. Dzisiaj ludzie mówią, no trzeba ratować chrześcijaństwo. Islam atakuje z każdej strony. Do samych Niemiec każdego dnia, teraz zima jest, zmniejszyła się liczebność imigrantów, ale 2000 imigrantów z Syrii, nie tylko z Syrii, z krajów islamskich przyjeżdża. Wśród nich, któż może wiedzieć, ma jakie zamiary, po co tam przyjeżdża. I rozgniewały się narody. Te pokazują, że 1000 lat trwające panowanie Chrystusa rozpocznie się od jakiegoś czasu, który będzie charakteryzowany wielkim gniewem narodów, ucisku. I że Jezus będzie panował wśród swoich nieprzyjaciół. Czyli rozgniewanie narodów poprzedza, jak również następuje po jesieni 1914 roku i ono nabiera tempa. I to, co dzisiaj widzimy, to jest 100 lat później. Popatrzmy, dzisiaj mówi się o wielkich przestępstwach islamu. Przychodzi w pracy do mnie mój kolega, który bardzo często przychodzi, Robert, i mówi, no ale panie, popatrz, co ci robią, przecież islam zalewa Europę, a oni tam głowy ucinają. Ja mówię, popatrz, nie dużo trzeba się cofnąć. Cofnij się tylko 70 lat do tyłu. I wyobraź sobie zaskoczenie i zszokowanie Mahometa. Słyszą w Europie sami chrześcijanie. Wybucha wojna. Zaczynają robić obozy koncentracyjne, gdzie pociągi na rampę podjeżdżają, przywożą transporty do komór gazowych, uśmiercają, ledwo te piece zdążą, jeszcze nie spaliły wszystkich trupów, już następne pociągi przyjeżdżają. To 1500 dziennie. Tak to tak troszeczkę mniej niż islamistów w tej chwili do Niemiec przyjeżdża. Chrześcijanie, ci lepsi. I mówią, poganie, mówi, to islam to dzikusy, głowy ucinają. Ja mówię, ci głównie ucinali. Ci tylko złote zęby trupą wyryzali, a to, co nie nazywało się, no to do spalenia. A czy nie Nie mówi Pan, że przyślę gorszych od Was? Na Was? No, aniołów przysłał za to, co zrobili 70 lat temu? No, jest odpłata. Jest wyrównanie. Nie możemy się temu dziwić, co się dzieje. Ci są akurat w tej chwili bardziej sprawni. Mają odpowiedniego ducha, żeby no, ucinać głowy i podbijać świat. Mają taką nadzieję, że chcą podbić świat. No a, no a co Adolf robił? No chciał podbić świat. Taką miał wizję. Taką miał wizję. Miał taką taktykę. No, nie wiem, czy, ale myślę, że czytaliśmy o taktyce Hitlera, który kupował sobie dowódców w jaki sposób? Ano taki, że każdemu ze swoich większych generałów na urodziny, jak, no to dawał albo jakiś zamek, albo obdarowywał go jakimiś tam włościami, na wschodzie tale tam tysiące hektarów, albo dawał mienie pożydowskie. No było tego, no było tego. No jak 1500 Żydów dziennie się przepuściło, to mienie tam na pozostawało. Albo inne bogactwa. W każdym razie on miał hojną rękę, ten człowiek. Zebraliśmy się po to, żeby jakoś zamknąć ten obecny rok, który dzisiaj się wspólnotą kończy. Jak zamknąć ten rok, jak zdaje się parlament jeszcze obraduje? Do 12 jeszcze prawdopodobnie wyprodukuje kilka ustaw. Senat również. Prezydent podpisze. Na 100%. W tym roku jeszcze wyjdą te ustawy. Wczoraj czy przedwczoraj było wystąpienie Kukiza. Przedwczoraj. Jak wygarnął PiS-owi, że mówi jak, no miało być oszczędne państwo dla ludzi. W ubiegłym roku było na głównego inspektora danych osobowych 15 milionów. W tym roku 35 milionów przeznaczone. W ubiegłym roku tam na coś było 20 milionów, w tym roku 50 milionów. W ubiegłym roku i tak po kolei wymieniał główne biura. Co to znaczy? No ja mam skojarzenie z Hitlerem kupującym swoich urzędników. Sypnąć im z hojnej ręki i będą moi. No, że tak powiem, rok kończy się rok szalony, ale szaleństwo się nie kończy w tym roku. Nie. To dopiero ono przechodzi i nakręta się już odpowiednio podkręcone, nakręta się będzie dalej no, w przyszłym roku. No ale to już będzie z podziałem. Piszę dalej w tym wierszu, że w czasie powrotu naszego Pana w celu założenia Królestwa narody są nienawrócone i są w stanie buntu wobec Boga. W Lewi Haniczym tomie 17 na stronie 415, no możemy sobie dokładniej tam poczytać, jak to wygląda. I przyszedł gniew Twój, szczególnie w wielkim ucisku, który rozpoczął się w 1914 roku, oczywiście w poszczególnych fazach, a boskie niezadowolenie w czasie tegoż ucisku i czas umarłych, aby byli sądzeni. Kto to są umarli w boskim sposobie patrzenia na świat? No bo tak czytając z pozoru ten tekst, to mówię, czas umarłych, aby byli sądzeni. A to znaczy najpierw umarli powinni być zbudzeni, tak? A później dopiero sądzeni. A kiedy nasz Pan Jezus powiedział do ucznia, który chciał pochować ojca swego, niech umarli grzebią umarłych swoich. To kogo miał na myśli? Tych, którzy już zmarli? Nie. Ponieważ cały świat w oczach Bożych jest umarły. Ponieważ jest pod wyrokiem adamowym. Tylko ten, kto korzysta z usprawiedliwienia naszego Pana, może być przez Boga traktowany jako żywy pod pewnymi warunkami. Ten sąd oczywiście obejmuje instruowanie, próbowanie, naprawianie i wydawanie wyroku. I będzie on trwał przez cały wiek tysiąclecia. No i zakończy się małym okresem. A więc widzimy, to szaleństwo jest również wpisane w boski plan. Niech nie będzie żadnym zaskoczeniem dla nas to, co się właśnie dzieje. Jest tam mowa o psujących ziemię, którzy mają być zepsuci. A więc ci, którzy psują ziemię, w czasie trąbienia siódmego anioła, ci spłodzeni z ducha, którzy rozmyślnie kalali drugich i kazili ich poważnymi błędami w doktrynie i praktyce, sprowadzili na siebie boskie zniszczenie, czyli wtórną śmierć. Podczas pośredniczącego panowania, gdy szatan i jego aniołowie będą całkowicie związani, nikomu nie będzie wolno kazić drugich. Lecz kiedy szatan i aniołowie będą zwolnieni w małym okresie, te istoty duchowe i wielu z ludzi, którzy nadal będą pragnęli kazić drugich, będą wówczas objawieni i zniszczeni. Czyli unicestwieni we wtórnej śmierci. Czym się objawia to szaleństwo, o którym mówimy? To popatrzmy tylko na niektóre wyrywkowe statystyki z ubiegłego roku. Ja zacząłem przeglądać te rzeczy. To musiałbym mieć tutaj tomy papierów, żeby... No i nie wiem, ile czasu ma wykład. Ale tak, 7 stycznia w Paryżu zginęło 12 osób. Zamachu na to wydawnictwo, pamiętamy, satyryczne, które... Tak, tak. No, ale poprawka była 13 listopada, gdzie zginęło 130 osób. No, to rzecz świeża, którą pamiętamy. I tutaj już było lepiej zorganizowane w kilku miejscach, uderzenie w kilka miejsc i rzeczywiście tutaj ilość ofiar była znacznie większa. Jeżeli, jak patrzyłem kraje, w których zamachy nastąpiły, no to niewiele jest krajów, w których nie nastąpiły. My szczęśliwie do jednego z takich należymy, ale mamy swoisty zamach. Czyli jaki kraj, taki zamach? Mamy zamach na konstytucję. No, można powiedzieć, jaka konstytucja, taki zamach. No cóż, ale jest, trwa i on nadal jest kroczący. W Europie trwa kryzys imigracyjny. Jak już wspominałem, dziennie do Niemiec przybywa około 2000 osób, które trzeba jakoś rozlokować i znaleźć dla nich jakieś warunki do choćby do tymczasowego przetrwania, znaleźć warunki lokalowe, no i pomyśleć o jakichś szkoleniach i o pracy dla tych ludzi. Niemcy oczywiście do pewnego stopnia cieszyli się z tego, ponieważ no, mają zbyt mało rąk do pracy. No i starzejące się bardzo społeczeństwo. Dla nich było dobrą wizją to, co się zaczęło dziać, czyli szansa na odmłodzenie społeczeństwa. Ale niestety problem jest w tym, że ta część społeczeństwa, która przybywa do nich, nie chce się integrować z tamtą częścią społeczeństwa, która jest tą stałą częścią społeczeństwa niemieckiego. Czyli po prostu staje się społeczeństwo mentalnie rozdzielone. No i w zasadzie w obecnym czasie niezbyt dobrze na siebie patrzące. Chrześcijanie nie ufają Żydom, tym muzułmanom. No, muzułmanie, ci, którzy są akurat zaszczepieni odpowiednim duchem, chcą tutaj przyjść z własną armią i zrobić to, co mają na myśli. Jak widzimy, na razie dobrze im idzie. I ci, którzy uważali, że ich bardzo szybko pokonają, to powoli przekonują się, że co najmniej bardzo szybko to nie będzie. A więc ten kryzys imigracyjny powoli zaczyna rozkładać Europę. Anglia zaczyna stawiać twarde warunki Unii i z ostrą propozycją wycofania się z niej. No cóż, Węgry poszły swoją drogą. Unia postanowiła to w miarę zagłaskać. No i tą drogą w tej chwili zaczyna iść Polska. Z tym, że bardziej hardzie sobie poczynając niż nawet Węgry. A więc widzimy, że Unia, która była miała być takim panaceum na wszelkie zło w Europie, zaczyna wchodzić w stan rozkładu. W Polsce po przegranych wyborach przez PO no, trwa zamach. On początkowo nazywał się zamachem konstytucyjnym, ale konstytucja już uległa, że tak powiem, przekształceniu. Przeszedł cały tryb i w zasadzie już tam jest nowy trybunał działający na nowych zasadach. No więc wszystko zaczyna być tak, jak podoba się tym, którzy zwyciężyli. W Izraelu od 3 miesięcy trwa fala zamachów nożowych i samochodowych. No więc Arabowie, którzy mieszkający na stałe w Izraelu, a jest ich niemało, tam około 200 tysięcy, no, pod wpływem ISIS działający, rozpędzają auto, tam im cięższe, tym lepsze, no dość wysokiej prędkości, no i celownik na przystanek autobusowy, gdzie stoją Żydzi. Każde takie uderzenie to jest kilka ofiar. A ponadto atakowanie nożami. I mężczyźni, i kobiety biorą w tym udział. No oczywiście ofiar znacznie więcej jest po stronie palestyńskiej. Ale na razie ta fala trwa dlatego, że Knesset wyznaczył bardzo wysokie kary, zmienił prawo i bardzo wysokie kary zostały podniesione, wysokie kary za rzucanie wszelkimi przedmiotami, a więc za intifadę. No skoro intifada jest wysoko karana, no to w tej chwili oni, żeby przedmiotami nie rzucać, to nożami atakują. Na razie jest kłopot. Dziennie jest co najmniej kilka zamachów. Czyli szaleństwo ma się dobrze w świecie i wzrasta w siłę. Kościół katolicki. Papież promuje odejście i złagodzenie rygorów doktrynalnych stosowanych no, dotąd wobec wiernych, na przykład dopuszczanie do sakramentów rozwodników, czy też no, opuszczanie aborcji. Biskupi, zwłaszcza biskupi w Polsce, są temu całkowicie przeciwni. No i jest również w Kościele katolickim coraz większy rozdźwięk, mimo że tam są, że tak powiem, mechanizmy, które potrafią wiele zdziałać, ale w tej chwili nie są one całkowicie pod kontrolą papieską. Papież jest jakby z boku i maszynka się troszeczkę zacięła. No cóż. Inne grupy ludu Bożego. No, najbliższą grupą, z którą mamy do czynienia, bracia Świadkowie, też mają, że tak powiem, swoje problemy. Przed chwilą brat Gabryś wspominał, że brat Adam ma usługę
tych byłych świadków.
Tak, tam byłych świadków. Gdzie?
W Zamościu,
tak. No, czyli, że tam też ruch jest no, Myślę, że to też ten sam znak czasu, który i wszędzie indziej. Co u nas? A więc po zajściach generujących nasze odejście z sali, w ruchu, w zborze dzierżoniowskim nasze zebranie założycielskie zboru w Bielawie odbyło się 15 lutego tego roku. No, nie mamy jeszcze roku. Od tego czasu mieliśmy w naszym zborze 21 wykładów. Gościliśmy 7 braci przyjezdnych. To jest tych, których sami sobie zaprosiliśmy, a nie tych, którzy nam byli przysłani z rozdzielnika. Bracia ci wnieśli nam dodatkowe ilości piękna prawdy, zachęty do działania, energii i różnych pomysłów. Jestem wdzięczny Bogu za braci, z którymi mieliśmy do czynienia i dzięki jednym trochę, dzięki innym więcej, ale nasze spojrzenie na naszą społeczność braterską, myślę, że zaczyna być znacznie bardziej pełne i staje się jakimś czymś, co chcieliśmy, żeby było. Ilości badań nie próbowałem liczyć, dlatego że to jest liczba trudno policzalna, ponieważ mamy taką charakterystykę, że ponad dyscyplinę przestrzegania czasu trwania zebrań, to przedkładamy głębie i dobre zrozumienie tematu. Też uważam, że to jest właściwa preferencja. Jesteśmy w trakcie rozpoznania nowych form społeczności naszej. W dniu 16 i 17 maja mieliśmy przywilej zorganizować w Kamionkach spotkanie całodniowe, przedłużone o jeden dzień. I zorganizowaliśmy je przy okazji usługi brata Adama Urbana, aby inni mogli skorzystać. I zrobiło to się z tego dodatkowo 5 wykładów. Zebranie świadectw i lekcje odpowiedzi na pytania. Nie minęły też nas i naszej społeczności przykre niespodzianki. A mianowicie odprowadziliśmy spośród nas 3 osoby. I tak na pogrzebie siostry Barbary Gajdy usłużył nam brat Jan Ryl i brat Joniec. Usługę pogrzebową Karoliny Niesyn poprowadził brat Józef Ryl i Andrzej Nowak. I również niedawno na pogrzebie siostry Świączak usłużył Józef Rym i Bogdan Czarnecki. No cóż, drogie braterstwo, po ukończeniu naszej służby odchodzimy do miejsca przeczekania i z nadzieją na ten właściwy czas, w którym nasza służba Bogu będzie mogła działać w pełnym wymiarze. Przed nami nowy rok kalendarzowy. To tylko jeden numerek w górę w oczekiwaniu na królestwo. To jeden numerek w dół. Czy to ma duże znaczenie dla nas? Myślę, że jednak ma. Problem jest w tym, że nie wiemy, jaki to numerek był do tego Królestwa Bożego. Gdybyśmy wiedzieli, może by było nam lżej, a może i trudniej. Starajmy się tak działać, jakby to był już zerowy stan na tym kalendarzu do Królestwa Ziemskiego. Oby nie zaskoczył w nas nieprzygotowanymi do tegoż królestwa. Drodzy braterstwo, teraz trochę rozważań takiej natury duchowej, bo to były natury takiej, która nas każdego dnia spotyka. I oczywiście najwłaściwszym chyba, może nie najwłaściwszym, ale bardzo właściwym tekstem jest ten zapisany w 65. psalmie, a 12. wierszu, który mówi, że koronujesz rok dobrocią Twą. A więc niech boski przegląd, kierownictwo jego opatrzności w minionym roku które ukazywało nam wielką dobroć Bożą, żeby było przez nas zauważane, doceniane i które by pozwoliło nam rozwinąć się, przybliżyć do Boga. Mamy z tym problemy. Ja osobiście mam problemy. Mówi, koronujesz dobrocią Twą, a ścieżki Twoje skrapiasz tłustością. Ja się kiedyś tak zastanawiałem, dlaczego to tak jest, dlaczego Bóg tak postanowił, że w symbolice swojej ten nasz kochający Bóg swój lud określił i stan ziemski, cielesny w symbolach przypisał im charakterystykę zwierząt. To zwierząt, co prawda, czystych. Ale jednak zwierząt. Miały być to przeżumacze, parzystokopytne. Wiemy, że to sugeruje nam potrzebę przeżuwania, czyli rozmyślania. I to niekoniecznie tylko rozmyślania tych rzeczy w zborze, które tam badamy, nad którymi się zastanawiamy, ale rozmyślania przez każdego z nas indywidualnie. W każdej sytuacji, gdzie się znajduje. Myślę, że właśnie człowiek przyzwyczajony do rozmyślania i lubiący rozmyślać i kochający w swoich rozmyślaniach, doszukujący się sensu, głębszych znaczeń, źródeł różnych spraw, może odkryć rzeczy niewidoczne dla wzroku i zauważyć cele zewnętrznie niewidzialne. Nasz wielki Bóg przed swoim ludem postawił dwa rodzaje religii. O tym wszyscy wiemy. To jest religię naturalną i religię objawioną. O tym wszyscy wiemy. Tylko niekoniecznie już wiemy, po co to zrobić. No właśnie, no myślę, że na ten temat mielibyśmy, każdy z nas miałby osobiste zdanie. I no bo przychodzimy na zebranie, rozmyślamy, zastanawiamy się nad rzeczami biblijnymi, nad literaturą biblijną, nad naukami, dyskutujemy, czy rzeczywiście tak to wygląda, jak tam brat taki czy taki napisał. No dobrze, ale jest jeszcze religia naturalna. Otóż ważnym zadaniem naszego życia jest rozwinięcie tej właściwej religijności. Co to znaczy dla każdego z nas? Czy to jest tylko umiejętność czytania Biblii? Czy może wyćwiczona jakaś umiejętność zapamiętywania kolejnych tekstów biblijnych przy ważnych myślach, przy ważnych wierszach? A żeby jak będę rozmawiał ze świadkiem, to mu strzelę taki tekst, taki tekst, taki tekst, taki tekst, no to sobie posprawdzę i zobacz, że nie masz racji. No i pytanie następne. Jeśli Bóg nam podał tę religię objawioną, to czy ta religia naturalna jest jeszcze nam do czegoś potrzebna, czy nie? Czy ona, no bo generalnie jest tak traktowane, że przecież ta religia objawiona jest tą wyższą formą religii, jest tam wszystko dokładnie zapisane i co nam potrzeba, to możemy tam przeczytać, w co mamy wierzyć, a w co nie. Jest tam zapisane, czego mamy przestrzegać, czego powinniśmy raczej unikać. Religia objawiona potrafi nam bardzo dokładnie przekazać sens różnych myśli bożych. Ale nie przyprowadza nas do takiego organoleptycznego poznania Boga. Tę funkcję rozwija w nas właśnie ta religijność naturalna. Mówi się, że to przez tę religijność naturalną człowiek początkowo może przybliżać się do Boga. pewnym takim ograniczonym sensie, jeżeli ma rozwiniętą tą religijność naturalną, to tam się dopatrzy tego czy tamtego i no i właśnie może z niego w różny sposób korzystać. Ale jeżeli będziemy rozwinięci jednak tylko tą religijnością objawioną, bez tej religijności naturalnej, możemy nie zauważyć bardzo wielu pięknych rzeczy. Bo czy będziemy w stanie odkryć Boga jego dobroć w naszym otoczeniu? Czy w stworzeniu kwiatka odkryjemy coś takiego jak cudowność? A czy w zapyleniu kwiatka przez pszczołę dostrzeżemy geniusz boskiej mądrości? Czy będziemy w stanie w naszym widnokręgu dostrzec boską bezinteresowność? O tych rzeczach w swoich wykładach opowiadał nam bardzo dużo brat Robert z Anglii. I pamiętam, jak bardzo zachwycałem się tymi wykładami. Były one dla mnie niesamowicie odkrywcze. Wykłady przez nas słyszanych, ale takich wykładów nie mieliśmy. To brat Robert w swoich wykładach pokazywał nam, jak możemy cieszyć się boskim stworzeniem. Jak wychodząc do ogródka możemy widzieć piękno Boga, Jego wielkość, Jego mądrość. Mądrość poprzez podziwianie Jego dzieł. No cóż, ale my zamknęliśmy się w betonowych labiryntach i nawet nie bardzo mamy jak. Nie ma tam. Tam jest beton i to jest wszystko wygodne. Zimą jest ogrzane, latem wychłodzone. A przecież nasz Pan pokazał nam, jak zachwycać się liliami polnymi, źdźbłem pszenicy, nasieniem gorczycy. Ale my zapomnieliśmy o tych rzeczach. Nasz Pan w swoich obrazach, przykładach nie pokazywał nam jakichś wielkich dzieł. Nie powiedział, że spójrzcie na drogę mleczną, jak zadziwiająca to jest konstrukcja. Nie ma. Ani nie stwierdził, że cudowna jest struktura globu ziemskiego. Choć ona taka jest. Nasz Pan o tym dobrze wiedział. Sam to robił. Ale wiedział, że jego uczniowie by nic z tego nie zrozumieli. Więc mówił o ziarnku pszenicy, o nasionku gorczycy. Mówił o liliach polnych. Ale właśnie uwagę swoich naśladowców kierował na te cudowne właściwości tych maleńkich, zwykłych rzeczy. Jeśli nauczymy się tego, myślę, że również będziemy wtedy umieli dostrzec dobroć Boga, Jego wielkość i cudowność. jest dobrą rzeczą, aby poświęcony lud Boży umiał zauważyć łaski i błogosławieństwa, jakie otrzymuje, bo inaczej troski bieżącego życia i ciężar, i ciśnienie to obecnej tej atmosfery, która nas otacza, wciśnie nas tak, że wciśnie się do naszych serc do takiego stopnia, że zasłoni przed nami, przed naszym wzrokiem wszystko. Ostatecznie i zatamuje źródła boskiej łaski, które gdy są przez nas dostrzegane, to dostarczają nam ciągle duchowej radości i świeżości tego spojrzenia w Duchu Świętym. W tym celu jest rzeczą dobrą, abyśmy codziennie dokonywali takiego przeglądu otrzymanych błogosławień. Abyśmy każdego wieczoru sumowali te delikatne impulsy z naszych mózgów i próbowali je im się przyjrzeć i podziękować za to Bogu, że je zauważyliśmy, że możemy je oglądać, że czerpiemy z tego błogosławieństwo. Jeżeli wygody życia nam zasłonią te wpatrywanie się w boskie dzieła, wtedy bardzo wiele stracimy. Wtedy nawet trudno nam będzie dostrzec wielkość boskiego dzieła. Czy dostrzeżemy jeszcze wtedy boską dobroć, miłość? Może w tych największych rzeczach. Ale dziwne, że nasz Pan w tych największych rzeczach nie pokazywał niczego. On pokazywał w tych malutkich. Popatrzcie na te maleństwa. Czy to nie jest piękne? No jest. Wskazywał, że to jest dzieło Boże. Tam jest życie. Jednakowoż rzeczą najbardziej właściwą jest, abyśmy byli przy końcu każdego roku zastanowili się nie tylko tak, że wieczorem sumujemy dzień, ale żebyśmy i końcem roku próbowali podsumować to, co się stało w tym roku. Myślę, że w naszym przypadku akurat ma to sens i jesteśmy w stanie wiele rzeczy podsumować, dlatego że no, działo się z nami wiele w tym roku. Oczywiście, że każdy z nas odbierał to indywidualnie. Do każdego z nas docierało to inaczej. Każdy ma swoją osobistą wrażliwość i każdy ma swój osobisty sposób myślenia. Ale myślę, że to, co się działo w znamiennym roku, docierało do każdego z nas. I myślę, że wiara nasza, każdego z nas w tym roku powiększyła się, pogłębiła i możemy bardziej czy też mocniejszą ją odczuwamy niż kiedykolwiek wcześniej. Nie wiem, ja mówię to z własnego doświadczenia, z własnych odczuć. Takie mam wrażenie. Bratelstwo, to co stało się w tym roku, że odłączyliśmy się, że poszły o nas tam różne plotki, różne nieporozumienia, różne przekłamania. Myślę, że to nie mamy się tym przejmować. To nie jest nasza sprawa. To jest tych, którzy plotkują, tych, którzy mają nie najczystsze intencje, żeby nam przypisać. I myślę, że z czystym sercem możemy przechodzić obok tego. Tak jakby to właśnie nie dotyczyło nas. I myślę, że to też jest dobra lekcja dla każdego z nas. No cóż. Czy Pan będzie z tego zadowolony, jeżeli będziemy tak robili? Ja jestem przekonany, że tak. No ale każdy musi dojść do osobistego przekonania. Niekoniecznie on musi być całkowicie jednakowy w całym zgromadzeniu i niekoniecznie każdy musi mieć takie samo. Ale błogosławieństwo, które otrzymaliśmy i ducha, który mamy teraz wśród nas, tą atmosferę szczerości, że możemy mówić o różnych rzeczach między sobą, cenię sobie bardzo, bardzo wysoko. A czymże miał być zbór? Nie miejscem, do którego schodzimy się, żeby szczerze wymienić z sobą nasze poglądy, problemy, nasze bóle? Właśnie tak. Mamy być wzajemnie dla siebie lekarzami, psychoanalitykami i wszelką pomoc wzajemną dla siebie mamy świadczyć. Jeżeli duch w tym zborze jest taki, że tak to się dzieje, to znaczy, że ten zbór jest pański. Bo Pan powiedział, że tak ma być. Natomiast jeżeli w tym zborze dzieje się inaczej, no to cóż, no Babilon też był kiedyś kupkiem złotym z ręku pańskim. Ale przestał nim być. Drodzy Państwo, nie wiem, jak czasem stoimy, jak... Aha.
Ale myślę, że można to kontynuować.
Znaczy mam trochę wierszy takich, ale to jak bracia będą chcieli, to ja zostawię tutaj. One są no miłe, korzystne i myślę, że w drugim do Koryntian, w 4 rozdziale, 16 i 17 wierszu czytamy tak. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczy je nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielka wtedy bowiem niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Pismo Święte obfituje w mnogość myśli, które mówią, że jeżeli szukasz Pana, jeżeli starasz się z Nim być i wyglądasz Go i oczekujesz Go i jesteś zadowolony na Jego widok, jesteś błogosławiony. Jeżeli uważasz, że go znalazłeś, odkryłeś i masz go dla siebie, to właśnie go tracisz. Z tej lekcji chciałbym życzyć braterstwu obfitości błogosławień Bożych. Myślę, że jeżeli jeszcze zastanowimy się nad myślami płynącymi z niektórych rozważań naszych, to przyczyni się jeszcze do większego błogosławieństwa, którego braterstwu życzę i sam pragnę. Na tym kończę. Dziękuję.
Dziękujemy.